Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński w diecezji opolskiej. Część pierwsza. Wyruszyłem w drogę do Opola o 8:15 w towarzystwie księdza prałata Borowca, pisał kardynał Stefan Wyszyński 28 czerwca 1952 roku w zapiskach pro memoriam, czyli ku pamięci. W lasach pod Opolem zapadamy na dobre 2 godziny. Cudowny wypoczynek. Mnóstwo jagód, ale cóż z tego? Na znalezionej karcie zbieraczy wyczytałem, że jagody stanowią własność Skarbu Państwa i nie wolno ich kraść. Dotychczas czytałem w Piśmie Świętym, że nie tylko jagody, ale i kiście gron z winnic można brać. Tyle, ile człowiek przechodzień zdoła zjeść. Ale to są przepisy zacofane i wsteczne. Borówki są własnością skarbu, bo tak chce postęp społeczny, głoszony przez państwo ludowe. Ten wpis, z perspektywy lat śmieszny i gorzki zarazem, rozpoczyna relację z jednego z 3 pobytów w diecezji opolskiej prymasa Polski w latach 1952 i 1953. 2 z nich wiązały się ze święceniami kapłańskimi, jeden z jubileuszem 250-lecia przeniesienia obrazu Matki Bożej z piekar do Opola. Trzeba przypomnieć, że Stefan Wyszyński, urodzony w 1901 roku, wyświęcony na księdza w 1924, przed wojną był wykładowcą prawa kanonicznego i katolickiej nauki społecznej oraz redaktorem Ateneum Kapłańskiego. W czasie wojny, między innymi katecheta niewidomych dzieci w Laskach i kapelan okręgu wojskowego Żoliborz podczas powstania warszawskiego. Po wojnie organizator i rektor seminarium duchownego we Włocławku. 12 maja 1946 konsekrowany na biskupa lubelskiego, 6 lutego 1948 roku odbył ingres do katedry warszawskiej i w wieku 47 lat został metropolitą Warszawy i Gniezna oraz prymasem Polski. W kwietniu 1950 roku podpisał pierwsze w historii porozumienie między katolickim episkopatem i rządem komunistycznym, próbując zapewnić Kościołowi jakąś przestrzeń funkcjonowania. Władze odpowiadają po swojemu. Likwidują niższe seminaria duchowne i usuwają ustanowionych przez papieża administratorów apostolskich diecezji na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Z Opola usunięto wówczas księdza Bolesława Kominka i wymuszając powierzenie tych funkcji kapłanom wskazanym przez reżim komunistyczny. W czasie tej głębokiej stalinowskiej nocy prymas odwiedza ziemię opolską. Oto 3 fragmenty jego zapisków z tych podróży. 29 czerwca 1952. Dzień świętych apostołów Piotra i Pawła był prawdziwie apostolski. O 7:30 wyruszyliśmy 2 samochodami z Opola do Nysy. Dzień cudowny. Lśni od słońca na błękitnym niebie. O 8:30 stajemy na przedmieściu miasta Gruzów, a w kilka minut później przed katedrą świętego Jakuba Apostoła. Przed świątynią stoi lud. Polski, o typowym wyrazie Wilnian i Polesian, od 3 rano ciągnęli wszystkimi drogami na swych wózkach i zajmowali świątynię. Dziś i ona za ciasna, już od rana nagrzana. Matki podają swe dzieci do błogosławieństwa. Długim szpalerem docieramy do ołtarza. Mamy udzielić święceń kapłańskich 18 diakonom, a 7 diakonatu. Nadto przeszło 30 kleryków przyjmuje święcenia niższe. Ceremonie są dobrze przygotowane, chociaż ceremoniarz nieśmiały. Na ambonie jeden z kapłanów udziela wyczerpujących wyjaśnień ludowi, który z wielkim zainteresowaniem śledzi bieg świętych obrzędów. Po południu katedra wypełnia się po raz drugi, tym razem samymi dziećmi do bierzmowania. Rodzice zwyczajem wschodnim stają tuż za dziećmi. Każde musi mieć odrębnego świadka. Utrudnia to pracę, ale daje wielkie przeżycia duchowe świadkom bierzmowania. Rośnie w nich poczucie odpowiedzialności za dzieci i za Kościół. Bierzmowanie trwa 3 godziny. Kończę je przemówieniem skierowanym do dzieci i do rodziców. Uczę apostolstwa wobec młodszego rodzeństwa, wobec kolegów w szkole i na ulicy. Te dziecinne dusze chłoną te proste prawdy z wielką wrażliwością. Wychodzimy przed świątynię. Lud odprowadza nas na plebanię, która jest jedynym zamieszkanym domem wokół katedry. Inne leżą w gruzach. 14 grudnia 1952. 3. niedzielę Adwentu, Gaudete, spędziłem w prokatedrze apostolskiej. Obchodzono tutaj 250-lecie przeniesienia obrazu Matki Bożej Piekarskiej. O 10:00 wyruszył pochód do prokatedry. Wielkie rzesze ludu towarzyszyły nam do świątyni, która już była wypełniona po brzegi. Matki już się zwiedziały, że błogosławię małe dzieci. Wyciągają je w moją stronę, gdy idziemy w procesji. Kazanie w czasie sumy wygłosiłem okolicznościowe. Snułem myśli wokół Maryi, której kult rozpowszechniony w całej Polsce jest wielką, jednoczącą siłą. Po sumie odbył się akt odnowienia ślubów Matce Bożej. Wśród podniosłego nastroju tłumów wróciliśmy do kurii diecezjalnej, skąd przemawiałem do rzesz z balkonu. Wspaniała akustyka, odbijająca świetnie głos od murów prokatedry, ułatwia przemawianie. Na sali odbyła się wzruszająca uroczystość. Wręczono mi pięknie wykonaną kopię Matki Bożej Piekarskiej. Przemawia młody górnik z zapaloną latarnią i stary poeta śląski, Jakub Kania. Młoda Ślązaczka przekazuje pozdrowienie od starego swego farorza. Dziękuję im całym sercem. Cała Polska raduje się z was, mówię, jak niewiasta ewangeliczna, która znalazła zgubioną drachmę. A że ta drachma tak wspaniale zachowana, pełna mocy duchowej, oddana Bogu i narodowi, tym radość większa. 21 czerwca 1953. Na pielgrzymkę do Góry Świętej Anny wyruszyliśmy o 6:10. Coraz to częściej mijamy mężczyzn i młodzieńców na rowerach. Wreszcie krople stają się strumieniem, a strumień rzeką. Posuwanie się ku górze coraz trudniejsze. Przez wielki tłum mężczyzn docieramy do bramy klasztornej na górze. Orkiestra, powitania, kwiaty, obrzędy liturgiczne. Wreszcie wchodzimy po wyślizganych kamieniach do świątyni. Zebrano tu rodziny neopresbiterów. W niewielkim kościele już jest duszno. Miła figurka świętej Anny Samotrzeciej uśmiecha się wśród świateł. Do święceń kapłańskich przystępuje 10 diakonów diecezji opolskiej, 4 subdiakonów zakonnych i 1 z Gorzowa. Obrzędy trwają do 9:30. Pozostaje niewiele czasu do sumy. Udajemy się procesjonalnie z kościoła do groty Matki Bożej. Poprzedzają nas sztandary kościelne. Rzesza śpiewa na przemian z orkiestrą. Piękna grota oczekuje na świętą ofiarę. Ojciec prowincjał Lubik celebruje sumę. Cały lud potężnym głosem odpowiada kapłanowi na wezwania mszalne. Recytują po polsku wierzę w Boga i Ojcze nasz. Po benedykcji Najświętszym Sakramentem wygłaszam kazanie na tle Ewangelii. Przedstawiam mękę świata, wykazuję aktualność Kościoła, który radzi sobie skutecznie z każdą męką. Po kazaniu wracamy do klasztoru. W czasie obiadu wygłaszam dłuższe przemówienie do duchowieństwa zebranego przy stole. Wykazuje im pożytki prześladowań komunizmu dla duchowieństwa. Jesteśmy oczyszczani z wad, którym hołdowaliśmy. Materialiści pozbawili nas dóbr martwej ręki, bo nie chcieli konkurentów w uprawianiu materializmu. Dziś, zamiast hodować trzody, pielęgnujemy duszę. Czyż to nie korzyść? Oczyszczają nas z tylu wad i nałogów kapłańskich, tłumacząc, że nie przystoją kapłanom. Napędzono nam ludzi do świątyń. Niespodziewanie korzyści płyną z tej walki z Kościołem. Nawet dekret z 9 lutego 1953 roku odsłania cnoty, którymi powinni się odznaczać kapłani. Ów dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych jest kroplą, która przelewa czarę goryczy. Prymas Wyszyński na próbę odebrania Kościołowi prawa do decydowania o sobie samym, o miejscu i sposobie pracy kapłanów, na usuwanie religii ze szkół, niszczenie kościelnych wydawnictw, odpowiada stanowczym non possumus. Nie pozwalamy. 25 września 1953 roku, ledwo 3 miesiące po pobycie na Górze Świętej Anny, zostaje aresztowany i osadzony w klasztorze w Rywałdzie. Najpierw tu, a od października 1953 w Stoczku Warmińskim jest więziony. 1 października 1954 roku franciszkanie w Prudniku Lesie dostają 2 godziny na opuszczenie klasztoru. Władze każą im się udać do Borek Wielkich. Przedstawiciel tychże władz zapewnił ich, że kościół będzie nieczynny. I to akurat okazało się prawdą. Prymas, choć spędził w Prudniku rok, nigdy w nim nie był. Wolno mu było wychodzić jedynie do ogrodu, po drugiej stronie budynku. W opuszczonym klasztorze osadzono wraz z kardynałem księdza Stanisława Skorodeckiego i siostrę Leonię Graczyk. Więźniów ze Stoczka Warmińskiego przetransportowano samolotem do Nysy, a stąd po kilku godzinach oczekiwania na lotnisku pod osłoną ciemności samochodami do Prudnika. Był 6 października 1954. Klasztor zamieniony na obóz izolacyjny otoczono wysokim na 3,5 metra pomalowanym na zielono parkanem z drutem kolczastym i specjalnie posadzonymi świerkami. Władzom tak bardzo zależało, by utrzymać to miejsce w tajemnicy, że choć od najbliższego budynku klasztor dzielił co najmniej 1 kilometr, a od miasta 2,5 kilometra, zabronili więźniom wyglądać przez okna, a światło wolno im było zapalać tylko po zaciągnięciu zasłon. Prymas był pilnowany przez 30 funkcjonariuszy. Wewnątrz gmachu oddano nam do dyspozycji 1 piętro z oknami od ogrodu. Ku północy, notował w zapiskach więziennych prymas. Nasi panowie zajęli 2 piętro. Parter jest dla kuchni i dozorców. Dom jest wybielony, ale wszystko tandetne, licho pomalowane, znać ślady świeżej roboty. Nie sposób zobaczyć żywej, normalnej duszy. Wszystko, co nas otacza, chodzi skrycie pod parkanami albo snuje się po korytarzach. Z okna oglądamy jedynie skrawek nieba. Ksiądz prymas miał do dyspozycji 2 pokoje. Jeden z nich mogą odwiedzać dziś pielgrzymi i turyści. Nieduże pomieszczenie wygląda prawie tak samo jak w latach 50. Wybito tylko dodatkowe drzwi, by goście nie musieli przechodzić przez klauzurę. W celi stoi stół, proste drewniane łóżko nakryte kocem i przeszklona szafa. Czy te konkretne meble pamiętają kardynała? Nie ma pewności. Kiedy w 1957 roku franciszkanie wrócili do Prudnika, nie wiedzieli, że więziono tu prymasa. Prawdopodobnie któryś z zakonników zwyczajnie zamieszkał w tym pokoju, a więc być może i coś przestawił. Na pewno z tamtych czasów zostały zamknięte dziś na stałe drzwi, okno, nieduży żeliwny kaloryfer i podłoga. Odwiedził nas kiedyś emerytowany biskup pomocniczy z diecezji kaliskiej, Teofil Wilski, mówił kilka lat temu ojciec Witbołt ówczesny gwardian. Był rektorem seminarium w Gnieźnie i dobrze znał prymasa. Trafił do nas dokładnie w 60. rocznicę jego uwięzienia. Całował podłogę, po której więzień chodził. Sam prymas nigdy potem w Prudniku nie był. Odwiedzili natomiast miejsce jego uwięzienia wszyscy następcy. W porównaniu ze Stoczkiem w Prudniku było prymasowi o tyle lepiej, że budynek był suchy, a centralne ogrzewanie sprawne. Grzeczniej niż wcześniej zachowywali się pilnujący kardynała smutni panowie. Pozwalali sobie nawet na uśmiechy, jak zanotował, i na poufałą grzeczność. Nadal tygodniami czekał na dostarczenie książek ze swojej biblioteki. Skwapliwie odnotowuje w zapiskach listy tytułów dzieł dostarczonych i tych, na które czeka. Stąd wiemy na przykład, że do Prudnika dostarczono mu Potop Sienkiewicza, ale bez pierwszego tomu. Brakowało mu nawet grzebienia i lusterka. Jego listy, wysyłane do ciężko chorego ojca, nadal były odczytywane, a nie doręczane. Listy od bliskich dostawał posklejane z powycinanymi fragmentami. Prymas cały czas ostro przeciw temu protestuje. Taka forma korespondencji ciąży mu tym mocniej, iż ojciec właśnie w czasie pobytu prymasa w Prudniku miał udar. Jednocześnie za wysokim parkanem klasztoru daje się wyczuć odwilż. Nadzorcy proponują więźniowi prasę. Na trybunę ludu zgody nie ma. Na początek może czytać Stolicę, potem także Przekrój, Świat, Problemy i Przegląd Sportowy. Czytał wszystko. Nawet ogłoszenia, bo pokazywały, co zmienia się w Polsce. Cały nowy sposób pisania, przedziwnie krytyczny wobec wszystkiego, co dotychczas było nietykalne, aż razi i zdumiewa, notował. Więc można dziś mówić bez żenady o bolączkach w milicji i w państwowych gospodarstwach rolnych? Przecież przed 2 laty nawet myśleć tak było niebezpiecznie. Z uporem nie tylko się modli, ale i pracuje. Dzień rozpoczyna o 5:00, choć zdawałoby się, nic go do wstawania tak wcześnie nie nagli. W ustalonym dla całej trójki więźniów porządku dnia 2 razy pojawia się praca z książką, łącznie 6 godzin. W czasie lektury Potopu bliskość 300. rocznicy szwedzkiego najazdu w roku 1655 nasunęła mu myśl, by wzorem Jana Kazimierza złożyć Matce Bożej uroczyste ślubowanie. Ostateczny tekst jasnogórskich ślubów narodu powstanie w Komańczy, następnym i ostatnim miejscu uwięzienia. Ale już w Prudniku prymas notuje. Warto myśleć o obronie Jasnej Góry roku 1955. Jest to obrona duszy, rodziny, narodu i kościoła przed zalewem nowych czarów. Obrona swobodnego oddechu człowieka, który chce bardziej wierzyć Bogu niż ludziom, a ludziom po Bożemu. Moja Jasna Góra jest ścieśniona zewsząd wałem udręki. Walą pociskami zabobonu i wstecznictwa w kurnik. Przed 300 laty ocalał i trwa do dziś dnia. Komańczy prymas dopisał. Myśli o odnowie kazimierzowskich ślubów w ich 300-lecie zrodziły się w mej duszy w Prudniku, w pobliżu Bogówka, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński przed 300 laty myśleli nad tym, jak uwolnić naród z podwójnej niewoli, najazdu obcych sił i niedoli społecznej. Gdy z kolei mnie przywieziono tym samym niemal szlakiem, jaki przebył król w drodze do Lwowa, z Prudnika na południowy wschód, jechałem z myślą, musi powstać akt ślubowań odnowionych. Zmianą na lepsze był sposób leczenia prymasa, choć nadal nie reagowano na jego prośby o sprowadzenie lekarza, który opiekował się nim w Warszawie. Więźnia wożono do Opola, zawsze pod osłoną ciemności i w kompletnej izolacji od innych pacjentów, na prześwietlenie klatki piersiowej, jamy brzusznej, badanie krwi i leczenie zębów, a nawet na zabieg usunięcia wrzodu w szpitalu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. No, on na budynku dworca zdradził więźniowi, gdzie go przywieziono. Lekarze działali jak automaty, pisał. Sprawnie, fachowo, niemal niezawodnie, ale bez duszy lekarskiej. Nie mają dla nieszczęsnego pacjenta twarzy ludzkiej, której szuka się w lekarzu bardziej niż recepty. Po badaniach prymas Wyszyński po raz pierwszy w życiu słyszy diagnozę: człowiek całkowicie zdrowy, nad podziw. Strzeż się teraz, człowiecze, byś nie śmiał chorować, ironizował. 27 października 1955 władze przeniosły go do klasztoru w Komańczy. 28 października rok później, na prośbę władz, po naprawieniu krzywd kościoła, ksiądz prymas wrócił do Warszawy.